Dzień dobry Państwu. Przegląd prasy dzisiaj z Berlina. Antoni Opaliński, witam serdecznie. Pierwsza informacja będzie niemiecka. Nowy raport Fundacji Bertelsmanna dotyczący populacji w Niemczech. Już w 2013 roku fundacja przewidywała, że ludność niemiecka zdolna do pracy do roku 2060 zmniejszy się z 49 milionów do niecałych 38, a może nawet 34. I teraz ta sama uczona fundacja twierdzi, że żeby temu procesowi zapobiec, Niemcy muszą co roku sprowadzać 260 tysięcy obcokrajowców. Proszę Państwa, to jest po prostu twardy biznes i proszę się w związku z tym niczemu nie dziwić także temu, co będzie się działo w najbliższych latach, niezależnie od tego, kto będzie Niemcami rządził. Tymczasem Niemcy cały czas męczą się z odejściem od węgla, chociaż twierdzą, że są w tym najlepsi na świecie. Według Bilda kanclerz Merkel powiedziała, że jeżeli ta Energiewende będzie szła tak wolno, jak idzie obecnie, to zapowiadany przez nią samą cel, żeby w 2038 roku, mówię o tym niedawno na Uniwersytecie w Tokio, odejść od węgla po prostu nie zostanie zrealizowany. Nie wiem, w jakim języku Państwo tweetują, ale Donald Trump tweetuje otóż ostatnio po persku i na Twitterze Donalda Trumpa jest napisane po persku, ale też po angielsku, taki wpis na temat rocznicy rewolucji irańskiej. Otóż zdaniem prezydenta Stanów Zjednoczonych 40 lat korupcji, 40 lat represji i 40 lat terroru. Tak jest zdaniem Trumpa bilans rewolucji Chomejniego. Tym wpisom, bo jak wiemy, polityka dzisiaj dzieje się głównie na Twitterze, towarzyszą jeszcze bardziej bojowe wypowiedzi Johna Boltona. John Bolton wydaje się być w tej chwili głównym strategiem polityki bliskowschodniej Donalda Trumpa, oczywiście obok jego zięcia. Ciekawe, czy przyjedzie do Warszawy. Jeśli chodzi o te sprawy bliskowschodnie, to portal Debka File, izraelski portal związany ze służbami i raczej zorientowany w tych sprawach, które dzieją się na Bliskim Wschodzie, informuje o tym, że Moskwa i Teheran zamierzają wyposażyć Hezbollah w kolejne wyrzutnie rakietowe. To tyle, jeśli chodzi o Bliski Wschód. Natomiast we Włoszech, to znów niemiecka prasa, Die Welt twierdzi, że Salvini zaproponował wyprzedaż rezerw złota, żeby jakoś utrzymać Włochy w kursie ekonomicznym. A jeśli chodzi o innego Włocha, dużo mniej kontrowersyjnego, ale też kontrowersyjnego, jak to wszyscy Włosi, taki urok tego narodu, to Antonio Tajani, szef Parlamentu Europejskiego, wywołał skandal międzynarodowy na południe Europy i protesty ze strony Słowenii oraz Chorwacji. Mianowicie występując na uroczystości upamiętniającej jedno z wydarzeń II wojny światowej, powiedział o mieście Triest: niech żyje Triest, niech żyje włoska Istria, niech żyje włoska Dalmacja, niech żyją włoscy uchodźcy. I to bardzo się nie spodobało właśnie takim krajom jak Słowacja i Chorwacja, które uznały, że przewodniczący Parlamentu Europejskiego wyzwa ni mniej, ni więcej tylko do zmiany granic ustalonych podwójnie po II wojnie światowej na Bałkanach. Na chwilę zajrzę do polskiej prasy. Portal Forsal.pl informuje o tym, że dwa amerykańskie niszczyciele przepłynęły obok spornych wysp na Morzu Południowochińskim. To są te wyspy, do których prawa rości sobie Chińska Republika Ludowa i jeden z tych punktów, o których strategzy mówią, że jak ktoś zacznie kiedyś strzelać na Pacyfiku, to właśnie może zacząć strzelać w tym miejscu. Teraz zaglądam, proszę Państwa, do Timesa i okazuje się, że niezależnie od tego, jak bardzo Brytyjczycy narzekają na nieudolność brytyjskiej premier związaną z związaną z przeprowadzaniem Brexitu, to i tak gdyby doszło do wyborów, to konserwatyści by je obecnie wygrali, czyli Brytyjczycy są niezadowoleni z pani premier May, ale jednak ten brytyjski wolny duch wciąż jeszcze istnieje i widocznie nie chcą sobie wybrać tego straszliwego marksisty pana Jeremiego Corbyna. Może dobrze dla Paktu Północnoatlantyckiego mimo wszystko. Patrzę sobie znów na portale, tym razem polskie. Podpisaliśmy się pod tym kompromisem, uznaliśmy go dziś za jedyny realny tak o polskim stanowisku wobec francusko-niemieckiego kompromisu, mówił na antenie jednej z stacji Polskiego Radia wiceminister spraw zagranicznych Bartosz Cichocki. No cóż, ale to wygląda na to, żeśmy jednak tej sprawy na razie przynajmniej nie wygrali. I patrzę jeszcze na portal Cicero.de. Proszę Państwa, na portalu Cicero.de jest o tym panu, o którym bardzo wiele ostatnio w polskich mediach również pisano, czyli o panu George'u Soroszu. Tutaj jest artykuł pana Jamesa Kirchicka, który pisze, że oczywiście ten George Soros jest wrogiem dla społeczeństwa, jest wrogiem dla wszystkich wrogów społeczeństwa otwartego, ale może tak tutaj zastanawia się ten autor niemieckiego portalu, może jest tak, że część jego postępowania rzeczywiście dla idei społeczeństwa otwartego nie była zbyt dobra. Dziękuję bardzo, tyle w tym przeglądzie.
Godzina 8:12, słuchają Państwo Poranka Wnet.
Wywiad Wnet.
A gościem Poranka Wnet jest pan profesor Andrzej Zybertowicz, były doradca społeczny pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego, a obecnie prezydenta Andrzeja Dudy i szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry. Już pierwsze przekłamanie w pani słowach. Ciekawe, czy wie pani, co to było?
Nie wiem.
No cóż, nie byłem doradcą społecznym Lecha Kaczyńskiego, tylko doradcą etatowym, a problem jest w tym, że ludzie często, gdy słyszą zwrot doradca społeczny, to myślą, że to od spraw społecznych, czyli na przykład socjalnych.
I, no tak mogą myśleć,
i proszą
to jest,
o
bezetatowy.
Tak, doradca, który nie jest etatowy, a w przypadku Lecha Kaczyńskiego byłem etatowym doradcą, więc muszę pilnować, bo tych przekłamań, będziemy dzisiaj mówili o przekłamaniach, nawet jakby pani na ten temat nie chciała rozmawiać, to
tak pan
sytuacja.
To przemyci.
Tak.
Tak pan to przemyci. Dobrze. Panie profesorze, w miniony czwartek dotarła do nas informacja o śmierci pana premiera Jana Olszewskiego i wszystkim zaczęła się przypominać ta noc z 4 na 5 czerwca, film Nocna zmiana w Telewizji Polskiej i Noc teczek, bo tak o niej mówiono. Mhm. Natychmiastowe odwołanie całego rządu premiera Jana Olszewskiego. Czy ta noc teczek nadal w Polsce trwa?
A co rozumiesz przez tę metaforę? Bo żeby się do niej odnieść, musielibyśmy ustalić, jak pani tę metaforę rozumie.
Czy ten podział, który wtedy powstał przez tamtą noc teczek, jest nadal obecny?
To jest bardzo dobre pytanie i myślę, że odpowiedź na nie nie jest oczywista. Swego czasu profesor Mirosława Grabowska, socjolog, wieloletni kierownik Centrum Badań CBO, Centrum Badań Społecznych, napisała książkę Podział postkomunistyczny. Nie wiem, czy to nie książka nie pochodziła z 1998 roku, że jakby kluczowe podziały na temat tego, w jaki sposób Polacy chcieliby Polskę urządzić, jakie siły polityczne powinny rządzić, były zdefiniowane właśnie poprzez środowiska postkomunistyczne, postsolidarnościowe i wiele razy mówiono, że ten podział jakby odchodzi w przeszłość. Ale na poziomie retoryki on nie odchodzi w przeszłość. Ale ja myślę, że ciekawsze byłoby trochę inne sformułowanie problemu, którym jest ta noc teczek i którym jest potrzeba refleksji przy okazji śmierci tak wybitnej postaci jak Jan Olszewski. Otóż ta potrzeba refleksji, gdy obserwowałem komentarze, sam uczestniczyłem w dyskusji na temat ten temat w programie Woronicza 17, uświadomiłem sobie, patrząc reakcję na tę dyskusję, że dwa bardzo ważne zjawiska mają miejsce, bez uwzględnienia których nie pojmiemy, co się dzieje z psychiką, z wyobraźnią, z wiedzą obywateli. Mianowicie zjawisko zerwanie ciągłości kulturowej oraz nasilenie się zjawiska odmowy wiedzy. Otóż, gdy przypomniałem w programie Woronicza 17, że być może najważniejszym posunięciem, jakie Jan Olszewski dokonał jako premier, nie odnosiłem się do jego całego fascynującego życia, tylko jako premier, było zablokowanie inicjatywy podpisania przez Lecha Wałęsę w Moskwie porozumienia z Rosją, które umożliwiałoby, żeby na terenach byłych baz Armii Czerwonej mogły na szczególnych zasadach funkcjonować rosyjskie spółki handlowe. I wtedy Jan Olszewski wysłał ówcześnie tajny szyfrogram, którym jako premier rządu RP się przeciwstawił temu. I otóż na Twitterze, w innych mediach pojawiły się głosy, że Zybertowicz żyje w alternatywnej rzeczywistości, wymyśla sobie jakieś fakty. Po prostu dla wielu ludzi nigdy nie słyszało o takim zdarzeniu i nigdy wiele osób, w tym fanów Lecha Wałęsy, nie wie, że on wysuwał kiedyś inicjatywę NATO bis i że gdyby Jan Olszewski nie zablokował wtedy tego porozumienia w sprawie rosyjskich spółek na terenie byłych baz, prawdopodobnie nasze wchodzenie do NATO i do Unii byłoby opóźnione na wiele lat, jeśli nie zablokowane.
Mówi pan, tak?
I ja już pisałem o tym w różnych kontekstach, że dzisiejsza cywilizacja infozgiełku, przeciążenia komunikacyjnego w znacznej mierze przez media społecznościowe, ale także przez to, że każdy bez kłopotu może portal informacyjny, radio internetowe, inne zrobić.
Każdy może założyć, tak.
Tak, to przeciążenie informacyjne powoduje, że nie ma naturalnej ciągłości kulturowej między pokoleniami. Młode pokolenie nie przyswaja podstawowej wiedzy.
Pan profesor powiedział o tej odmowie.
Tak, i to jest drugi zjawisko, o którym chciałem powiedzieć. Ja przywołałem też pojęcie odmowy wiedzy, nawet powiedziałem systemowa. Od razu, żeby była jasność, nie ja wymyśliłem pojęcie odmowy wiedzy. I tu dygresja bardzo ważna. Autorem jest Leszek Kołakowski, wybitny, nieżyjący już polski filozof, który chciał skomentować to, że gdy po roku 56 publicznie na głos mówiono o zbrodniach stalinowskich, wielu jego ówczesnych partyjnych towarzyszy mówiło: nie wiedzieliśmy. A Kołakowski mówi: odmawialiście tej wiedzy. Czesław Bielecki, który był znany, wybitny architekt swego czasu, zaangażowany tak bezpośrednio w polityce, mówił: w polityce każdy wie tyle, ile chce wiedzieć. Ale w świecie internetowego i infozgiełku nawet ktoś, kto chciałby wiedzieć, powiedzmy młody człowiek, który jest pasjonatem historii Polski, zanim przez mity, oszustwa, mistyfikacja się przedrze do wiedzy o zweryfikowanych faktach, często jest kompletnie pogubiona.
Ja specjalnie powiedziałam o tej nocy teczek, bo ci ludzie, wszyscy, którzy wtedy głosowali przeciwko temu rządowi, myśli pan, że nie mieli wiedzy o tym, co Wałęsa chce zrobić na miejscu baz?
Myślę, że część nie miała złudzeń co do prawdziwego postępowania, prawdziwych motywów Lecha Wałęsa, ale część była zagubionych, wplątanych, uwikłanych i mam wrażenie, że spora część wyborców, a zwłaszcza młodych Polaków, ulega rozmaitym emocjom, psychozom, często świadomie podkręcanym i nie jest świadoma tego, jak bardzo są zmanipulowani.
Warto przypomnieć, znaczy 4-5 czerwca to ważna data, ale już pod koniec maja domagano się dymisji Jana Olszewskiego. Warto przytoczyć słowa Donalda Tuska z 30 maja, czyli kilka dni przed. Zniszczyć ten rząd, najgorsze wyjście, nawet niedemokratyczne, nawet niekonstytucyjne, jest lepsze niż rząd Olszewskiego. Donald Tusk mówił to jako polityk, mówił to jako świadomy wyborca i jako świadomy człowiek, więc tutaj nie możemy mówić o odmowie wiedzy.
Tak. W tym przypadku Donald Tusk, obalając zgodnie z procedurami demokracji,
oczywiście,
obalenie
naturalnie
nastąpiło zgodnie z procedurami demokracji, chociaż on wyraził gotowość działania poza demokracją, jeśli ten cytat jest prawdziwy, bo ja nie znam,
tak,
nie znałem go.
Tak, to jest 30 maja Radio Z 92.
Rozumiem. To wyraził gotowość działania wbrew demokracji. Ciekawe, czy dzisiaj to samo powiedziałby o rządzie dobrej zmiany.
No i właśnie tu powstaje kolejne pytanie. Zapowiadany jest ruch 4 czerwca, ale nie 92 roku, tylko 89 roku. No i pytanie, czy do takich metod, o których mówił 26, niecałe 27 lat temu, Donald Tusk jest gotowy, bo przecież popierał różnego rodzaju inicjatywy protestujących czy Komitet Obrony Demokracji, którzy protestowali przeciwko tej władzy.
Intuicja mi mówi, że psychologicznie jest gotowy, że być może przez postępowców, progresiwistów z Unii jest popychany do wszelkich działań, ale myślę, że warto to w pewnym kontekście naświetlić. Sądzę, że wiele obecnej opozycji, wiele do myślenia dały dwa zdarzenia. Defilada wojskowa, która spotkała się z ogromnym zainteresowaniem tysięcy Polaków, ta wielka defilada.
Mówi pan o 15 sierpnia?
Na Wisłostradzie, tak. Ta wielka defilada, gdzie tysiące Polaków przyjeżdżało z kraju, z dziećmi, żeby wspólnie obchodzić Święto Wojska Polskiego.
Tak, sama byłam z dzieckiem. Pan też był
wspaniałe
z dzieckiem.
Emocje, prawda? Pozytywne, dobre emocje, przeciw nikomu nieskierowane. I podobnie Wielki Marsz Niepodległości 11 listopada i badania przeprowadzone krótko po tym na zlecenie Narodowego Centrum Kultury, czy obchody niepodległości Polacy odbierali jako łączące czy dzielące. I otóż 72% badanych powiedziało, że odebrali jako łączące. W taki to sposób udało się...
No to nie ponosi dla Donalda Tuska.
Tak. I teraz, obserwując te dwa wydarzenia, sądzę, że obecna opozycja uświadomiła, że Polacy chcą mieć poczucie wspólnego przeżywania swojej dumy. I będą próbowali poprzez serię mistyfikacji zaaranżować jakby masowe zgromadzenia, sytuacje, w której by tą dumę przeżywali. Dlaczego powiedziałem poprzez serię mistyfikacji? Ponieważ po tragicznej śmierci Pawła Adamowicza próbowano zarządzać zmistyfikowanymi emocjami wokół nieprawdziwych zdarzeń i autorytetów.
Ale to się świetnie udało przecież.
W pewnym stopniu się to udało, a jakby częściowo wygasło. Cały czas próbuje się robić autorytety z osób, których działanie jest albo społecznie, politycznie, kulturowo kontrowersyjne, albo których życiorysy mają niejasne punkty, albo jak w przypadku Lecha Wałęsy, ewidentnie czarne punkty. Mam na myśli trzy ważne dla współczesności postacie: Lech Wałęsa, Jerzy Owsiak, Paweł Adamowicz, przepraszam. I próbowało z nich robić się świeckich świętych. I będzie się próbowało zbudować aurę świeckiego święta demokracji i wolności wokół 4 czerwca 89.
No ale trzeba zastępować prawdziwych świętych tymi, o których tak pan jest. Mówi. No to jest wygodne,
oczywiście,
to jest dobre.
Ponieważ ludzie potrzebują symboli, które ogniskują dobre emocje, a prowadzi się walkę z Kościołem,
no tak.
To w tej próżni prowadzi się walkę z prawdziwymi autorytetami, to w tej próżni trzeba wylansować to, co jako fałszywych świętych, którzy będą rezonowali ze społecznymi oczekiwaniami. I sądzę, że tak zwany ruch, czy inicjatywa, jak to nazwiemy, 4 czerwca, to jest pokazanie pewnego zamysłu propagandowego, wokół którego opozycja będzie próbowała budować społeczne poparcie. Ale ten zamysł się powiedzie tylko dzięki odmowie wiedzy i tylko dzięki zerwaniu ciągłości kulturowej, która powoduje, że elementarnej wiedzy o rzeczywistych mechanizmach wychodzenia z komunizmu wielu Polaków nie ma.
No nie ma i jeżeli będzie taka retoryka, o której pan mówi, ta odmowa wiedzy i ten brak ciągłości kulturowej, no to do tego dojdzie. To jest taki zamysł zapewne, ale teraz kilka minut wcześniej rozmawiałam z profesorem Jerzym Robertem Nowakiem o inicjatywie pana prezydenta Andrzeja Dudy. Powiedział on w ubiegłym tygodniu w wywiadzie dla telewizji Polsat News o tym, że pan premier Tadeusz Mazowiecki jest osobą, która zasługuje na pomnik. Pani Zofia Romaszewska wczoraj powiedziała, że raczej takiego pomniku nie powinno być. Profesor Cęckiewicz, Krzysztof Wyszkowski. Pojawiło się wiele głosów, które są takiemu pomnikowi przeciwne. A pan profesor Andrzej Zybertowicz, co
ja
sądzi?
Ja zastanawiałem się nad tym i jak wiadomo, sama idea polityki grubej linii, by tak dokładnie to Mazowiecki powiedział, była bardzo kontrowersyjna. Ale on znalazł się w strasznie trudnej sytuacji i nie możemy w perspektywie dzisiejszej wiedzy o ówczesnej kondycji Związku Sowieckiego i słabej kondycji obozu władzy oceniać tej polityki. I sądzę, że jak spokojnie przeanalizujemy to, co Mazowiecki zrobił, to on udało mu się uzyskać coś bardzo ważnego. Nieodwracalność tej zmiany. Wtedy wielu Polaków obawiało się, że komuniści, czy pod wpływem Moskwy, czy pod wpływem swojego własnego betonu, odwrócą, zatrzymają ten proces wychodzenia z komunizmu. I Mazowiecki dzięki swojej pewnej kompromisowości, ale też pewnej zręczności, jednak ten proces na tyle zaawansował, że on okazał się nieodwracalny. I być może za to właśnie zasługuje na pomnik.
A może na pomnik też zasługuje pan premier Jan Olszewski? Może z taką inicjatywą też prezydent powinien wystąpić? Albo pan jako doradca?
Ja, wie pani, osobiście nie jestem jako, to jest moja, nazwijmy, mentalność socjologiczna, zwolennikiem pomników. Wolałbym, żeby budować instytucje. Ja wolałbym, żeby zamiast pomnika dla Jana Olszewskiego zbudować, powiedzmy, Instytut Olszewskiego, gdzie polska myśl strategiczna i formowanie charakterów młodzieży, która by wiedziała, że w kluczowym momencie trzeba powiedzieć nie, gdy ktoś próbuje zablokować nasze wolnościowe dążenia. To w tym przypadku to było dążenie ku NATO, ku bycia częścią cywilizacji Zachodu, to trzeba mieć odwagę powiedzieć nie i nawet oddać władzę. Więc ja bym wolał zamiast pomników budowanie instytucji. Pomników, budowanie instytucji.
Instytut Jana Olszewskiego, no brzmi dobrze. I jeszcze sprawa, jak rozmawiamy o okrągłym stole, jak rozmawiamy o Solidarności, to pojawiło się dużo niejasności w związku z Europejskim Centrum Solidarności. No doszło do tego, że Europejskie Centrum Solidarności działa bez przedstawicieli Solidarności. No, tak może być? Tak powinno to wyglądać?
No skoro, jeśli Donald Tusk mówi, że z przeciwnikami politycznymi można działać łamiąc reguły demokracji. Może pani jeszcze raz te jego słowa zacytować?
Tak, oczywiście. Zniszczyć ten rząd, najgorsze wyjście, nawet niedemokratyczne, nawet niekonstytucyjne, jest lepsze niż rząd Olszewskiego. 30 maja 92 Donald Tusk w Radiu Z.
Jeśli ludzie, którzy dzisiaj kierują Europejskim Centrum Solidarności, myślą podobnie, no to dla nich jest nieważne, czy tam będą przedstawiciele Solidarności. Dla nich jest nieważne to, że jeśli polskie państwo finansuje tą instytucję, to powinna mieć proporcjonalny do skali finansowania wpływ na kierunki jej działania. Że w sytuacji, gdy Polacy są podzieleni i tradycja Solidarności jest podzielona, to wszystkie kluczowe strony wyrażające tę tradycję powinny móc korzystać z tego centrum jako sposobu pielęgnacji swojej wizji Polski.
No tak, ale nawet jeżeli jest sala świętego Jana Pawła II, o tym mówili mi ludzie, którzy odwiedzają Centrum Solidarności, i nie ma tam krzyża.
No to... Nie wiem, czemu jakoś krzyżacy przyszli mi na myśl w tym momencie, ale to chyba jakieś niepoprawne skojarzenie.
Mówił pan profesor Andrzej Zybertowicz, doradca społeczny pana prezydenta Andrzeja Dudy i szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Bardzo dziękuję za wizytę. No, kiwa pan głową, to proszę powiedzieć. Nie jest pan doradcą...
Ale to sugeruje, jak byłbym także społecznym doradcą szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Ja jestem etatowym doradcą szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Dobrze po prostu z rozmówcą uzgodnić, jak się go przedstawia, i unikamy niepotrzebnego marnowania czasu radio słuchaczy.
Pan profesor Andrzej Zybertowicz był gościem Poranka Wnet. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Godzina 8:30, słuchają państwo Poranka Wnet, a za chwilę porozmawiamy na temat konferencji bliskowschodniej w Warszawie.